Bogdan Sadowski w Radiu Zachód Lubuskie Forum. Dzień dobry, witam Państwa. Pozwolę sobie przedstawić dzisiaj naszych rozmówców od studia w Zielonej Górze i rozpocząć. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Olimpia Tomczyk-Iwko-Kukiz 15.
Dzień dobry, Lubuskie.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
I teraz studia w Gorzowie, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
I Robert Janacki, Porozumienie.
Dzień dobry Państwu.
Miniony tydzień upłynął pod znakiem komentarzy powyborczych. W niedzielnych wyborach zwyciężyło, przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując wynik 45,38%. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 38,47%. I jeszcze do parlamentu też dostała się Wiosna z wynikiem 6,06% głosów. Czy Państwa zdaniem, co Państwa zdaniem w zasadzie zadecydowało tutaj o sukcesie jednych, no i porażce drugich? Przypomnę tylko statystycznie, że Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 8 mandatów więcej niż przed 5 laty Koalicja Europejska, a z kolei Koalicja Europejska ma o 6 mandatów mniej niż Platforma SLD i PSL przed 5 laty. Tej statystyki oczywiście jest więcej, ale postanowiłem, że przytoczę tylko te podstawowe dane. No i teraz ocena. No w tym wypadku, jak kieruję wzrok na Mirosława Marcinkiewicza, to ocena przegranej Koalicji Europejskiej. Warto było?
Przegrana. Można pogratulować PiS-owi, bo faktycznie wygrał. Może, panie redaktorze, to jest trochę pyrrusowe zwycięstwo, bo wróćmy do tego, że to są wybory do Parlamentu Europejskiego. W Europie trzeba zaistnieć. Wszystko na to wskazuje, że PiS będzie w grupie niewielkiej, w sumie marginalnej, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Więc zwycięstwo tak, ale z racji tego, kim jest i jaką politykę prezentuje, pewnie nie odniesie tutaj wielkiego sukcesu. Z kolei Koalicja Europejska no musi wyciągnąć wnioski, co zrobić. Nie jest łatwo zbudować taką koalicję, to się udało. Ten wynik jest przegraną, ale też nie jest jakimś nie wiadomo jakąś tragedią. Jeżeli taka koalicja ma być kontynuowana, to faktycznie trzeba przemyśleć sposób komunikowania się, przedstawiania programu, przyjęcia pewnych zasadniczych punktów, które są dla wszystkich do przyjęcia. Dużo do przemyślenia.
Czyli rozumiem, że głowy w Platformie i w koalicji zostały posypiane popiołem, tak? Wyciągnięte wnioski, czy to jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków?
Po każdych wyborach trwa w tej chwili poważna rozmowa u każdego z członków koalicji, tak żebyśmy się zastanowili i jasno też sobie powiedzieli, jakie popełniliśmy błędy, co trzeba poprawić, tak żeby ten przekaz, który jest, był zdecydowanie lepszy.
Marek Solmasz, Prawo i Sprawiedliwość.
No z pewnością wyborcy zdecydowali o poparciu Prawa i Sprawiedliwości z najpoważniejszego pierwszego powodu, wiarygodności i pokrywania się deklaracji programowych i deklaracji politycznych z wykonywaniem obietnic składanych wcześniej w wyborach. Tak się zdarzyło po raz pierwszy w blisko 30-letniej historii demokracji w Polsce. Demokracji po doświadczeniach PRL-u. Polacy zorientowali się, że dokonując wyboru Prawa i Sprawiedliwości realnie wpływają na swoje życie, na swój los, na życie codzienne, na kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na prowadzenie domów, poczucie bezpieczeństwa, to co jest najistotniejsze dla każdego, kto funkcjonuje w normalnym życiu. I to niezależnie od miejsca, czy to jest najbardziej oddalona osada od ośrodków miejskich, w jakiejś głuszy, czy w dużych miastach. Decyzje podejmowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości są decyzjami promieniującymi i bezpośrednio dotyczącymi i oddziałującymi na los każdej rodziny w naszym kraju. Pozytywny los. Teraz czas przed nami przekonywania Polaków, że to, co deklarowaliśmy, wykonaliśmy w minionym czteroleciu, a stoimy przed decyzjami i deklaracjami poprawy losu Polaków, zorganizowania Polski, państwowego zorganizowania Polski, zapewnienia bezpieczeństwa. na przyszłe 4 lata, a może i dłużej, więc będziemy starali się przekonać Polaków do tego, żeby nam zaufali kolejny raz. Będziemy też starać się przekonać Polaków, żeby tych także, którzy nie głosowali dotąd na Prawo i Sprawiedliwość, że chwilowe uniesienia emocjonalne pod wpływem kampanii wyborczej nie są praktycznie wpływające na los Polaków. Dlatego będziemy starali się w ciężkiej pracy w najbliższych miesiącach przekonywać Polaków do siebie.
Słyszał pan tą powyborczą narrację, że na Prawo i Sprawiedliwość, na Zjednoczoną Prawicę głosowali słabo wykształceni, mało zarabiający, niezaradni, niepłacący podatków, tak powiedział zresztą Bronisław Komorowski. Pana to obraża?
To jest obelżywe wobec Polaków, niezależnie od miejsca i statusu społecznego, dlatego że na Prawo i Sprawiedliwość, ale sądzę, że na wszystkie partie, głosują przekrojowo Polacy z każdego stanu i z każdego zawodu i mieszkający wszędzie. Na jednych bardziej, na innych mniej. Takie słowa ze strony byłego prezydenta Rzeczypospolitej nie powinny padać. Padają ze strony byłego prezydenta Lecha Wałęsy bardzo często niestety. Przyłącza się teraz do tego pan prezydent Komorowski. To nie powinno się w ogóle wydarzyć. Powinni Polacy wyciągać właściwe wnioski, że niektórzy politycy żyją w takich bańkach szklanych, wyizolowaniu od społeczeństwa i wyizolowaniu od realiów życia codziennego, że nie zdają sobie sprawy do końca właściwie, jaka rzeczywistość ich otacza. I te obelgi bardzo emocjonalne raczej popłynęły chyba w odruchu jakiegoś to bardzo głębokiego rozczarowania u pana Komorowskiego.
Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz 15. Co się stało jeszcze na tydzień przed wyborami? Wyniki sondażowe ugrupowaniu Kukiz dawało ponad 5%. Gdzieś popełniono błąd na ostatniej prostej?
No faktycznie zimny prysznic dostaliśmy i to mocny zimny prysznic, wręcz krioterapia. Ale szanowni państwo, no wieści o naszej śmierci są zdecydowanie przedwczesne i mocno przesadzone. My tylko nie upadliśmy, tylko zawiązujemy buty, szykujemy się do jesieni. Oczywiście jakieś błędy zostały popełnione, teraz wyciągamy wnioski. W przyszłym tygodniu mamy spotkanie, to jest czas decyzji. Czas decyzji, aby mądrzej, skuteczniej walczyć z betonem partyjnym i z tym duopolem, który nam się no niestety kroi na polskiej scenie politycznej. No ale co jeszcze? A propos tego ostatniego sformułowania, że faktycznie na PiS głosowali ci mniej wykształceni. No i właściwie ja im się nie dziwię, tylko dziwię się w tej sytuacji tym wykształconym. I tutaj wcale nie chcę cukrować PiS-owi, bo PiS-owska polityka nie jest moją bajką, i jednak nie robią sobie z gęby cholewy i jeżeli chodzi o te programy socjalne, no zaczęli się dzielić tymi pieniędzmi. Niepokoi mnie jedynie to, że podatki idą w górę. To jest zła oznaka, bo ja jako przedsiębiorca widzę to zupełnie inaczej. Powinniśmy obniżać te podatki, no ale jednak coś robią dla ludzi.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Koalicja Europejska w naszym okręgu wygrała. Po raz kolejny uzyskaliśmy najlepsze zaufanie i poparcie wyborców. I oczywiście to jest powód do satysfakcji, ale z tego trzeba wyciągnąć wnioski. Właśnie ta oferta Koalicji Europejskiej, na przekór temu, co mówiła moja przedmówczyni, jest ofertą skierowaną do bardzo szerokiego kręgu wyborców, bo rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego muszą wykreować zdolność porozumienia się szerszego w Unii Europejskiej po to, by Unia Europejska była dla wszystkich. I w tym sensie wydaje mi się, że ten kształt Koalicji Europejskiej może być odwzorowany, przeniesiony również tam w Brukseli. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście w tych wyborach po raz pierwszy, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w takiej skali, w takiej sile zdominowała nas polityka wewnętrzna i naturalnie, skutecznie Prawo i Sprawiedliwość, dzieląc nasze pieniądze, niektórzy mówią kupując za nasze pieniądze głosy wyborców, okazało się skuteczne i w skali kraju właśnie wygrało i rzeczywiście narzuciło taką narrację debaty przedwyborczej skoncentrowaną na polityce wewnętrznej. Mało było na rzecz dyskusji o Unii Europejskiej, o przyszłości Unii Europejskiej. Niewątpliwie mamy silną 4-osobową reprezentację w Parlamencie Europejskim. Wielkim wygranym jest Marek Surmacz, który zostanie posłem, czyli mam jeszcze 5. wygranego w województwie lubuskim. Ja raczej odczytuję znaki i myślę, że się nie przestraszysz mandatu poselskiego. Natomiast chodzi o to, że rzeczywiście myślę, że wszyscy oczekujemy tego, by ta reprezentacja, akurat rządzący wysłali bardzo silną reprezentację do Parlamentu Europejskiego, nie schowała się w totalnej opozycji, tylko pokazała, że rzeczywiście te rozwiązania polskie, jeśli one są tak uniwersalne, tak potrzebne, przyniosła na poziom europejski. Jednak, jeżeli chodzi o oczekiwania Polskiego Stronnictwa Ludowego, które właśnie dzisiaj odbywa Radę Naczelną w Warszawie, trudno mi przesądzać, choć ja uważam, że te wybory w jakiejś mierze potwierdziły słuszność na ten czas, na ten rok tej formy udziału w wyborach politycznych, bo rzeczywiście ta oferta jest ofertą szeroką, czyli tutaj nie ma żadnego duopolu. Koalicja Europejska jest reprezentacją szeroką ludzi, którym zależy bardzo na tym, by Unia Europejska była silniejsza, stabilna, była dla wszystkich, nikt nie był wykluczony i by rzeczywiście Unia Europejska była tą wartością, która Europę podniesie wyżej w konkurencji z wzmocnioną, coraz mocniejszą Azją i Stanami Zjednoczonymi.
Ale Polskie Stronnictwo Ludowe na koalicji straciło swój stan posiadania z poprzednich wyborów. No i zdaje się, że ta koalicja też nie wyszła.
Po jednego europosła,
na dobre.
Pani Możdanowska niedawno w PSL-u też jest europosłem. Dzisiaj chwilowo jest w Prawie i Sprawiedliwości. Być może powróci do PSL-u. Myślę, że tu nie ma jakichś zasadniczych strat. Chodzi o to, by dzisiaj koncentrować się na tym, bo po to były wybory do Parlamentu Europejskiego, by polska reprezentacja miała wpływ jak największy na to, co się będzie działo w Unii Europejskiej. Myślę, że Koalicja Europejska takich ludzi przygotowanych do pełnienia tych funkcji tam wysłała.
No straty jednak są. Pozwoli pan, że zauważy, iż mandaty to jedno, ale wizerunkowe ugrupowanie, no, ugrupowanie z wieloletnią tradycją traci. W tej chwili PSL no, wyraźnie przegrywa z Prawem i Sprawiedliwością na obszarach wiejskich.
Wie pan, są takie chwile, kiedy partie mają gorsze wyniki i są takie momenty i takie wybory, kiedy mają lepsze wyniki. Jarosław Kaczyński, dzisiaj lider zwycięstwa, był w zupełnym ogonie polskiego życia politycznego. Przegrywał wybory za wyborami, a potem wygrał. Szanuję to, gratuluję zwycięzcom. Polskie Stronnictwo Ludowe wie, co musi zrobić i wie, że z tym obecnym rządem w żaden sposób nie jest w stanie rzucić większej oferty, której nie ma, bo Polskie Stronnictwo Ludowe nie rządzi. W tej chwili rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które na pewno da we wrześniu nauczycielom coś, coś niepełnosprawnym da, bo rzeczywiście ma. Tylko musi Prawo i Sprawiedliwość pamiętać, że nie daje od siebie, tylko daje od nas wszystkich. My wszyscy Polacy jesteśmy za tym, by kolejne grupy miały więcej z tego wspólnego stołu publicznego.
Króciutko, adwokat Marek Surmacz.
Nie, Prawo i Sprawiedliwość nie daje. Prawo i Sprawiedliwość zarządza po prostu państwem. Zarządza właściwie i dzieli portfel, do którego składamy się wszyscy, w miarę sprawiedliwie. A o tym, że da nauczycielom, to nie jest żadne odkrycie. To zostało zawarte w porozumieniach przed rokiem. Tylko koalicja próbowała to zakwestionować, wzburzając właściwie środowisko nauczycielskie dla celów politycznych.
I kolejna ocena powyborcza, Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Ja może odniosę się najpierw do tej oceny, kto za kim głosował. Jestem przeciwna podziałowi Polaków na mniej wykształconych i bardziej wykształconych. Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, a frekwencja była znakomita jak na wybory europejskie, serdecznie dziękuję. A co do oceny samych wyborów, no cóż, zawsze są przegrani i wygrani. Nie ulega wątpliwości, że procent poparcia i ilość mandatów wskazuje wygranego i tym wygranym jest Prawo i Sprawiedliwość. Przegraną jest koalicja, bo to jest parę mandatów, 5. I teraz pytanie, co dalej? Jaka będzie ocena? Ja się bardzo cieszę, że pojawiają się, co prawda, pojedyncze głosy, które mówią o tym, że zostały popełnione błędy i że trzeba wyciągnąć wnioski. I rzeczywiście, oby tak było. Ale w tych wyborach muszę się odnieść też do swojej formacji, do Nowoczesnej, która już na etapie tworzenia list wiedziała, że będzie tylko i wyłącznie pracować na wynik koalicji, że tak naprawdę te miejsca, które otrzymała na listach, nie dawały najmniejszych szans członkom Nowoczesnej, że to, co mi się nie podoba, to to, że w tych 13 okręgach nie było wystawionych osób z mego środowiska, bo przypomnę, że w województwie lubuskim w jesiennych wyborach to ludzie startujący z Nowoczesnej zgromadzili ponad 20 tysięcy głosów i myślę, że wycięcie Nowoczesnej z list w poszczególnych okręgach, mówię nawet o tych miejscach niebiorących, było błędem ze strony koalicji, bo oczywiście jeżeli jest na liście 6-7 członków jednej formacji, to pewno potencjał poparcia się już wyczerpuje. Więc można było stworzyć furtkę i dać zebrać parę tysięcy głosów dodatkowo. Myślę, że wnioski będą wyciągnięte. My też się zastanawiamy. W trakcie trwania kampanii kilkakrotnie spotkały się struktury Nowoczesnej tutaj w województwie lubuskim. W przyszłym tygodniu jest Rada Krajowa. Będą decyzje i będzie dość, myślę, intensywna dyskusja na temat Nowoczesnej.
O przyszłości koalicji również europejskiej za moment porozmawiamy. Jeszcze krótka dwa słowa Mirosław Marcinkiewicz i później Robert Anacki.
To znaczy, trudno się do tego odnosić. Po prostu każdy z nas, każde z ugrupowań, które tworzyły koalicję europejską, musi zrobić swój rachunek sumienia i przeanalizować wszystko. Myślę, że mówienie dziś, kto na którym miejscu powinien być na antenie, to nie jest dobrym pomysłem, ale rozumiem też pewnego rodzaju rozgoryczenie. Ja dodam tylko, że Platforma Obywatelska, która tworzyła tę koalicję, czy była głównym inicjatorem, no najbardziej musiała się posunąć. Więc gdy koalicję tworzy ileś ugrupowań, to trzeba naprawdę dużo dobrej woli. Stąd tak bardzo mnie cieszy, że w ogóle sam pomysł koalicji udał się i udało się ją stworzyć.
I teraz Robert Anacki, Porozumienie.
Już chyba trzeci raz podsumowuję to wybory na antenie, więc tutaj akurat krótko. Ja myślę, że wiarygodność zdecydowała o tym, że Zjednoczona Prawica wygrała, ponieważ mogą się komuś podobać bardziej, mniej programy realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale on jest realizowany zgodnie z deklaracjami wyborczymi i myślę, że wyborcy w końcu tak naprawdę mają kogoś, na kogo jak postawią, to wiedzą, że będzie to zrealizowane. I nawet jak to jest częściowo program akceptowalny dla takich wyborców, to mogą liczyć na to, że częściowo będzie się to pokrywało z tym, czego oczekują od państwa, od reprezentantów tego państwa również w Parlamencie Europejskim. Natomiast to, co chciałbym zaznaczyć tutaj w tej dyskusji, to fakt, że Koalicja Europejska wskazuje dzisiaj tą przegraną jako wielką wygraną, dlatego że będą częścią tej koalicji, która w Europarlamencie będzie rządziła. I tutaj chcę zwrócić uwagę,
tak
że
będzie.
Właśnie. No i bardzo dobrze, że tutaj pan Marcinkiewicz to podkreśla, ponieważ tak było do tej pory. Tylko zaraz za tym idzie, za każdym razem, kiedy jest problem z budżetem europejskim, kiedy coś się dzieje w relacjach z Unią Europejską, że to jest wynik działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc od tej pory, drodzy słuchacze, wyborcy też szczególnie, przede wszystkim, bo idą wybory parlamentarne, no trzeba wiedzieć o tym, że Koalicja Europejska mówi nic innego, że jak coś nie jest załatwione, no to przecież my jesteśmy w tej koalicji rządzącej, no to tak naprawdę kogo tu rozliczać za to? No jest Donald Tusk, są państwo w koalicji rządzącej, to teraz pytanie, czy wskazywanie, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, reprezentanci Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Europejskim nie będą mieli żadnego przełożenia, to gdzie wy byliście, kiedy krzyczeliście, że pewne sprawy nie są załatwiane, skoro macie takie przełożenie? Gdybyście mieli takie przełożenie, to byście to podomykali. I ja myślę, że bardziej trzeba będzie tu szukać i w poprzedniej audycji jeszcze w Radio Gorzów, jak rozmawialiśmy, to mi się podobało. I to mówił pan Kucharski, a nawet pan Jędrzejczak. Niezwykle istotne jest poszukanie w tych płaszczyznach, które będą teraz niezwykle istotne w Parlamencie Europejskim, tego porozumienia między europarlamentarzystami z Polski. Dotyczy to na przykład transportu drogowego i tego, co jest lobbowane przez takie państwa jak Niemcy, czy delegowanych pracowników i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, żebyśmy my poszukali punktów styku. A kolejna rzecz to dlaczego Zjednoczona Prawica wygrała w ten sposób wybory. Dlatego, że my mówiliśmy o tym, jak ma wyglądać Polska w Unii Europejskiej, a państwo mówiliście, jak powinniśmy przenosić Unię Europejską do Polski. A jednak Polacy nie akceptują tych wartości, które reprezentują inne państwa Unii Europejskiej, ponieważ my się różnimy. I ta różność nie jest wcale zła. Ona jest piękna. Tak naprawdę na tym to polega, żebyśmy my się różnili. Te kultury mają się różnić i my nie chcemy unijnej flagi ponad polską flagę, czy hymnu unijnego, tych pewnych wartości, które w nas są, ale też tradycji, na których budowana była Polska i Europa. Ja myślę, że to zwyciężyło, ponieważ my byliśmy takim blokiem, który na jednych fundamentach jest budowany jako Zjednoczona Prawica, a u was jest ten problem i będzie jeszcze większy problem, ponieważ no ja sobie nie wyobrażam Roberta Biedronia, który się dogaduje tutaj z przewodniczącym PSL w kwestiach właśnie wartości. I ja nie wiem, jak chcecie to poskładać. To będzie rzeczywiście trudne czy nowoczesne.
Nie akceptujecie wolności, równości, solidarności?
Akceptujemy.
Podstawowych wartości Unii Europejskiej? Przepraszam, no przed chwilą to padło.
Ja myślę, że to są bardziej wartości europejskie. To wy podkreślacie, że to są wartości unijne i próbujecie je dorobić.
Solidarność to jest unijna?
Nie, ja mówię o tym, że...
To jest ogólnoludzka chyba
wartość.
Niech
pan się nie unosi, spokojnie.
Ja się nie unoszę. Myślę, że przez krzyki... zdziwiony wielce.
To zdziwienie ma być podkreślone jeszcze tym uniesieniem. Ja chcę w spokoju powiedzieć tylko tyle, że nie wyobrażam sobie, aby PSL, który rzeczywiście utożsamia się bardziej z konserwatywnym elektoratem i podnosi te konserwatywne kwestie, zgodzi się z taką narracją, jaką przedstawiał Robert Biedroń w kontekście na przykład Kościoła. No jednak nie jest to tożsame z postulatami na przykład, no na przykład porozmawiajmy o bardzo trudnych rzeczach, o aborcji. Czy tutaj rzeczywiście jakaś płaszczyzna między PSL-em na przykład
panowie
zostanie na przykład znaleziona? Myślę, że nie. I dlatego też uważam, że w tych płaszczyznach będzie wielki problem ze złożeniem koalicji europejskiej w jakiś konglomerat, który mógłby pójść do wyborów tożsamy, spójny, a to daje siłę Zjednoczonej Prawicy, ponieważ my mamy konkretny program, również gospodarczy, również w kontekście obniżania podatków i tutaj uwaga do Kukiz 15, że właśnie ten program będzie teraz realizowany i był realizowany, chcę zaznaczyć, bo obniżenie CIT-u, obniżenie podatków dla młodych ludzi, pas startowy, mały ZUS i tak dalej. To są wszystko
to
rzeczy, które Zjednoczona Prawica realizowała. No właśnie, więc proszę też nie wskazywać takiego kłamliwego przekazu, że Zjednoczona Prawica rzeczywiście nie realizowała programów obniżających podatków.
Zatem
gospodarka i duże A rodziny i na tym się skupiamy.
Zatem po kolei na początek Olimpia Tomczykiwko.
No dobrze, co do obniżania podatków. Tak się składa, że CIT płacą przede wszystkim trzeci sektor, czyli pozarządówka. Więc nie są to mali przedsiębiorcy, nie jest to główny trzon przedsiębiorców, więc kto z tego skorzysta? Mniejszość. Mały ZUS. No bardzo fajnie, mały ZUS. Do 8 stycznia musieli się wszyscy zgłosić, którzy chcą mieć mały ZUS. Jeżeli się nie zgłosili, jest to odwleczone o rok. Później kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o pracę dla studentów i obniżenie całkiem tego ZUS-u, przypomnijmy, że jeżeli ktoś jest przedsiębiorczy, młody, ale będzie zatrudniony przez kogoś, czyli nie założy sobie swoją własną działalność gospodarczą, bo ma jakiś świetny pomysł, tylko ktoś go zatrudni, na przykład jakaś sieć handlowa, wtedy nie będzie płacił tego ZUS-u. To są te obniżki, więc to nie jest to, czego my oczekujemy. Nie chodzi o to, żeby dawać wysoki socjal i obniżać podatki, ale marginalnie, tylko o to, żeby zostawić ludziom ich własne pieniądze. Jeżeli byśmy obniżyli kwotę, podwyższyli kwotę wolną od podatku, nie wszyscy to rozumieją, do tych 30 tysięcy, to oznaczałoby, że w portfelu każdego Polaka co miesiąc zostawałoby 400 zł więcej. To chodzi o takie zmiany, o radykalne zmiany, a nie o zabiegi kosmetyczne.
Proszę i teraz wsłuchiwać się w ofertę tego, co będzie na parlamentarne wybory.
Teraz czas oferty,
PSL. Przede wszystkim chciałbym mojego przedmówcę, a też i państwa uspokoić, bo Polskie Stronnictwo Ludowe dało temu wyraz, uczestnicząc w Koalicji Europejskiej, że jest zdolne i skłonne porozumiewania się, często za utratę czegoś. Akurat nasza szefowa Jolanta Fedak startowała z 10 miejsca, aczkolwiek wygrała z wojewodą Dajczakiem, który był każdego dnia w Radiu Zachód. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe również na arenie europejskiej i Koalicja Europejska ma zdolność porozumiewania się i prawdopodobnie będzie konieczność porozumienia się z Zielonymi, którzy są w swoich tezach programowych często dosyć rozbieżni albo też radykalni, zwłaszcza w problematyce ekologicznej. I ta zdolność będzie zachowana, bo rzeczywiście Unia Europejska musi być konglomeratem różnych ugrupowań i adresować swoje programy do wszystkich wyborców. Natomiast co do budżetu, chcę zwrócić uwagę, podkreślić i też przypomnieć, jaka jest struktura Unii Europejskiej, której najważniejsze decyzje podejmuje Rada Europejska, czyli spotkanie szefów wszystkich państw. I od naszego premiera, od zdolności komunikowania się, porozumiewania, tworzenia koalicji większości, przekonania wszystkich w Unii Europejskiej do swoich racji będzie zależał nie tylko budżet, ale też nasza pozycja. Przypomnę, że jedyną akcją, którą zainicjował polski rząd, to była akcja przeciwko Donaldowi Tuskowi, gdzie wszystkie państwa były za tym, by Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, poza Polską, z której to Donald Tusk pochodzi. No jeżeli tak będziemy rozumieli skuteczność Prawa i Sprawiedliwości na arenie Unii Europejskiej i w Radzie Europejskiej, to rzeczywiście nie wierzę tutaj w powodzenie tego rodzaju misji. Otóż przypominam, że niezależnie od propozycji tego, co przedstawi Parlament Europejski, jaki budżet, to muszą ją zaakceptować, tą propozycję, wszystkie państwa, czy też szefowie wszystkich państw. Po to jest struktura Rady Europejskiej. I od zdolności prowadzenia dialogu przez Mateusza Morawieckiego z szefami innych państw, nie tylko z Viktorem Orbanem, zależy skuteczność w najbliższych latach. To jest właśnie zadanie i muszą to wyborcy zrozumieć.
Jeżeli można.
Bardzo proszę.
I nawiązując do wypowiedzi pana Czesława, chcę powiedzieć, że tak, że ten dialog musi być, dialog wewnątrz, nie tylko na zewnątrz, o czym mówił pan Czesław, ale dialog wewnątrz koalicji. Musi być konstruktywna rozmowa, musi być dobrze, rzeczowo, rzetelnie postawiona diagnoza. I to być może przełoży się, mówię być może, na efektywność wyborów, zwycięstwo, bo czasu jest niewiele. Upłynął tydzień, przed nami kolejny. Na razie nie ma takiej decyzji, która mówi o tym, żeby wewnątrz poszczególnych okręgów zacząć rozmawiać i podsumować to, co się stało. Dlaczego frekwencja w województwie lubuskim, zachodniopomorskim, mimo tych najbardziej proeuropejskich regionów, była stosunkowo niska i tak dalej. Trzeba rozmawiać, trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli są błędy, to mówić o nich i przyznać się. Ja też wierzę w to, że Koalicja Europejska, pewno w innym kształcie niż dotychczasowo, dotychczas na wybory do Parlamentu Europejskiego, będzie funkcjonować, ale zdolność tej koalicji przyszłej, która będzie zawiązana, bardzo dużo zależeć będzie od właściwie postawionej diagnozy i zaangażowania wszystkich.
Jeszcze krótko, Marek Surma, czy zmieniamy temat?
Jesteśmy właściwie przed wszystkimi rozstrzygnięciami po nowym rozdaniu w Parlamencie Europejskim. I istotnie, tak jak przedmówcy wspominali, decyzje najważniejsze, a najważniejszymi decyzjami są decyzje budżetowe, zapadają po zaakceptowaniu na Radzie Unii Europejskiej. Tam też przysługuje rządom, państw, uczestnikom Unii Europejskiej prawo weta. Więc wszyscy wiemy doskonale o tym. To jest jedyna sytuacja, w której obowiązywać musi pełna zgoda po zaakceptowaniu projektu do wykonania budżetu Unii Europejskiej. Także jestem na ten temat w tej sprawie spokojny. Natomiast czasami w głosach przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, PSL-u, wyczuwam, SLD, wyczuwam jakiś niepokój o to, czy czasem w negocjacjach w tej chwili tych przed ukonstytuowaniem się nowego Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, czy zdolność negocjacyjna premiera pana Mateusza Morawieckiego nie posunie się tak daleko, że to jest możliwe, tego wykluczyć nie można, że i posłowie Platformy Obywatelskiej, i PSL-u, i Prawa i Sprawiedliwości mogą znaleźć się w tej samej frakcji parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, tego, w której jest oczywiście Fidesz węgierski z premierem Orbanem. To gdyby tak się stało, to mogę postawić pytanie retorycznie. To dobrze będzie, dla Polski, czy źle dla Polski?
Obstawiamy, czy tak będzie? Możemy obstawić na antenie.
To będzie dobrze dla Polski.
Proszę bardzo.
Tak się stanie.
Pozostajemy przy tematyce wyborów do Europarlamentu. Jak Państwo doskonale wiecie, Lubuskie ma swojego europosła, jest nim minister Elżbieta Rafalska i pytanie do Państwa jest następujące. Czy w Państwa ocenie transfer, że się tak wyrażę, minister Elżbiety Rafalskiej i jeszcze kilku innych prominentnych polityków, ministrów z rządu do Parlamentu Europejskiego może w jakikolwiek sposób osłabić rząd premiera Morawieckiego? Czy innymi słowy, czy może mieć to znaczenie wizerunkowe, które przełoży się na wynik w jesiennych wyborach? A jeszcze prościej, czy Lubuskie zyska, czy straci, gdy Elżbieta Rafalska nie ministrem będzie, a europosłem? I rozpoczyna Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Znaczy, jeżeli chodzi o konstrukcję rządu, o to, kto będzie ministrem, myślę, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Wiemy wszyscy doskonale, kto w Polsce rządzi. Pewien poseł z nieobsadzoną funkcją właściwie. Tam zapadają decyzje, nie na posiedzeniach rządu, a na Nowogrodzkiej. Przecież o tym wiemy i nie zaprzeczajmy, że jest inaczej. To jeżeli chodzi o konstrukcję rządu, zresztą ten rząd niedługo skończy swoją kadencję, będą nowe wybory. Co do jakby pani minister Elżbiety Rafalskiej i tego, że nie będzie już ministrem, myślę, że dla Gorzowa, dla Lubuskiego to gorzej. No, to był nasz człowiek, którego tu na ulicach Gorzowa spotykaliśmy przy różnych okazjach. Gorzowa i innych miejscowości przecież Lubuskiego. Szkoda, że nie będziemy mieli takiego przedstawiciela tak wysoko usytuowanego w rządzie.
Marek Surmacz. Pan przeczy sobie. Marek Surmacz. Pan powiedział, że Marek Surmacz, tak nie miała przełożenia pani minister Rafalska, że decydował wszystkim Jarosław Kaczyński. No to jest dość...
Proszę ze zrozumieniem.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Też tak to rozumiem, ale z pewnością nie jest tak, jak powszechnie się mówi, że ludzie są nie do zastąpienia. Tak, każdy jest oczywiście indywidualnością. Znamy panią Elżbietę Rafalską od już właściwie można powiedzieć kilku dekad, bo przecież uczestniczy w życiu publicznym od dawna. Najpierw w samorządzie, potem w parlamencie, a ostatnio jako minister konstytucyjny w rządzie. I z pewnością nie zastąpi jej nikt w jej własnej roli, to jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość przygotuje odpowiednio silną listę kandydatów w wyborach parlamentarnych, ale jestem przekonany, że obecność biura parlamentarnego Parlamentu Europejskiego na Hawelańskiej 5 w Gorzowie, znanym powszechnie w Polsce adresie, będzie też odgrywało swoją rolę i obecność pani poseł też będzie odgrywała odpowiednią rolę w życiu lokalnym. Dlatego tego ubytku w takim sensie szerszym z pewnością gorzowianie i lubuszanie Polacy nie zauważą. Jestem spokojny o przyszłość.
Ale nie zaprzeczy pan, że była jedną z twarzy rządu bardzo rozpoznawalną.
Była twarzą rządu, ale właśnie była twarzą rządu. I bo rząd realizuje to, co uchwala, przygotowuje w projektach ustaw, uchwala parlament. Niczego złego nie widzę w tym, że czasami pobrzmiewa to trochę jak zazdrość, że w Prawie i Sprawiedliwości mamy lidera, premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest, spełnia rolę inspirującą, wskazującą, kierunkującą postępowanie, a inne ugrupowania tak wyrazistego i tak intelektualnie przygotowanego i sprawnego polityka obecnego na scenie politycznej od 30 lat nie mają, więc raczej bym dążył do zapewnienia sobie takiego lidera, a nie wytykania jako ujemną po naszej stronie.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
A dla mnie bardzo ważne jest to, jak nasi obecni europarlamentarzyści rozstaną się z dotychczasowymi pełnionymi funkcjami, jaki bilans zamknięcia swoich dokonań przedstawią, bo od tego będzie zależał bilans otwarcia. Ja się skupiłam akurat na pani minister Zalewskiej, która wyjeżdża do Brukseli, zostawiając bałagan oświatowy i tak myślę, czy będzie miała na tyle odwagi, żeby podsumować, bo ostatnie zdania, które słyszałam, to były zdania mówiące o tym, że za brak miejsc w szkołach odpowiadają samorządowcy. Więc się zastanawiam, czy na pożegnanie przeprosi samorządowców i powie, że to ona jest autorką tego bałaganu i pokrywania się roczników. Podobnie, jeżeli chodzi o panią minister Rafalską. Ja osobiście cieszę się z tego, że województwo lubuskie będzie miało swego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Natomiast myślę, że podsumuje pani minister też kwoty, które mamy zaplanowane do wydania tuż przed samymi wyborami. Myślę, że dowiemy się, jaka to kwota będzie, w jaki sposób przemawiała do wszystkich, którzy będą oddawali głos w najbliższych wyborach.
Szanowna pani, a może czas zreflektować się i zmienić pogląd na tak zwany bałagan retoryczny, retorykę, którą posługujecie się, bo może jesteście tak dalecy od poglądu, od postrzegania tej reformy przez obywateli, bo to Prawo i Sprawiedliwość jednak jest kwitowane pozytywnie za tego typu dokonania, a nie tak jak państwo myślicie i podsumowujecie to. Państwo ze swoim poglądem przegraliście.
Czas na refleksję. Jak ocenią reformę wyborcy, to się okaże we wrześniu, kiedy część młodzieży, która pracowała na najlepsze wyniki, nie dostanie się do szkół, kiedy zabraknie nauczycieli, bo faktycznie pan wie bardzo dobrze o tym, że 31 maja kończy się ruch kadrowy w szkołach i widać czarno na białym, że brakuje nauczycieli.
Pani żyje w szklanej bańce propagandy własnej.
Wprowadziliście państwo taką sytuację w oświacie i taką atmosferę, która niestety nie będzie sprzyjać efektywnej pracy. Więc trzeba się uderzyć w piersi.
Proszę się przebrać
i co do
w ubiór
oświaty,
krótki i zademonstrować sprzeciw.
Proszę,
no, tak nie
proszę
pana, nie spłyca pan problem
Olimpia,
absolutnie.
Olimpia, Tomczyk Iwko teraz, Kukiz 15.
Jeszcze króciutko, adwocent pozwolę sobie i wcale nie złośliwie, tylko bardziej z przymrużeniem oka tutaj do pana Roberta Anackiego. Przeszedł pan ewidentnie na drugą stronę mocy pod względem gospodarczym, bo przecież od Korwina do Gowina. Ale to naprawdę z przymrużeniem oka. Ale na co jeszcze nie zwróciliśmy uwagi? Na to, kto jest według mnie największym zwycięzcą tych wyborów. Ewidentnie SLD. I niestety, ale w Polsce zostały popełnione trzy grzechy zaniechania. Nie została przeprowadzona lustracja, dekomunizacja i reprywatyzacja. I teraz znowuż wprowadziliśmy komunistów, byłych członków PZPR-u, sekretarzy do Parlamentu Europejskiego.
Proszę mówić za siebie, że wprowadziliśmy.
No, ktoś na nich głosował.
Koalicja Obywatelska. No.
Ale co do naszego województwa, na pewno cieszę, że mamy 4 mandaty i mam nadzieję, że nasze województwo na tym skorzysta. Głęboko w to wierzę. Oby. Zobaczymy.
Siedząca tu obok mnie koleżanka próbuje przepijać jednego z europarlamentarzystów, bo na pewno do Europarlamentu wszedł pan Brudziński, który najgłośniej w Polsce krzyczał: komuniści i złodzieje. Nie wiem, czy będzie to samo w Europarlamencie krzyczał i czy rzeczywiście wzbudzi tym wesołość czy politowanie. Nie ma sensu o tym mówić. Dajmy prawo ludziom do zmiany. Sama pani pokazała, że ludzie zmieniają swoje poglądy polityczne. Natomiast rzeczywiście tutaj Marek Surmacz, no tak, po pierwsze to strach usłyszałem w głosie Marka Surmacza, pozwól, że dokończę. W zasadzie wszystko, co trzeba było w Warszawie załatwić, załatwiało się panią Rafalską. No i teraz ty będziesz tą panią Rafalską, bo będziesz wchodzisz w jej miejsce do parlamentu i wszyscy będą, dzwońcie teraz do Marka Surmacza, czego nie załatwiło.
Niegodny tej roli.
Co załatwiło chciała Rafalska, to teraz do Surmacza, ale przypomnę, że liderem PiSu jest...
Znasz mechanizmy, nie jest tak wcale. No.
Jest tak, właśnie dlatego, że znam, tak jest. A przypomnę, że liderem PiSu w województwie jest Marek Ast, nie Elżbieta Rafalska, tak bym panie pośle przyszły czy, i były. Natomiast niewątpliwie to jest ubytek kilku ministrów. O Zalewskiej, że na szczęście to już mówiłem, że Brudziński, że na szczęście to też mówiłem. Szkoda, bo minister Rafalska była jednym z najlepszych ministrów, tak jak poprzednio bardzo dobrym ministrem była Jolanta Fedak, oceniana przez politykę jako jeden z najlepszych ministrów. Czyli ministrowie z naszego województwa się świetnie sprawdzają, ale oczywiście jeśli spojrzymy na zmiany, które zajdą w naszym województwie, szczególnie zgadzam się tutaj tutaj ze słowem Mirka Marcinkiewicza, że rzeczywiście to jest pewien ubytek dla polityki lokalnej, pewnie obniżenie szans wyborczych PiS-u w wyborach do parlamentu krajowego, ale to już jest martwienie PiS-u. No, niewątpliwie Marek Surmacz ma zadanie być Rafalską województwa lubuskiego.
Robert Anacki, porozumiem.
Nie potrafię, tak.
Jeszcze raz chcę pogratulować pani minister Rafalskiej. Uważam, że w Europarlamencie będzie pełniła taką samą służbę i będzie to bardzo mocny mandat. Wierzę w to, że na pewno te kompetencje, które tutaj były zdobywane przez dekady, zostaną w pełni wykorzystane, ale też pozycja w rządzie, którą pani Rafalska wypracowała bardzo silną i w swojej partii, będzie przekładała się na to, że te wyniki również pracy w Europejskim Parlamencie będą spływały tutaj na województwo lubuskie. Tego będę sobie życzył, ale też głęboko w to wierzę. Jednak odnosząc się tutaj do słów przedstawicielki Kukiz 15, ja chciałbym tylko podsumowując to przejście od Korwina do Gowina, powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj nie mamy na szczęście Konfederacji w Europarlamencie. Właśnie na nasze szczęście mamy panią Rafalską dzięki temu i innych eurodeputowanych z list Zjednoczonej Prawicy. I na szczęście dzięki temu, że no takie osoby jak ja, ale nie tylko ja, przede wszystkim właśnie wolnorynkowcy, wolnościowcy dołączyli do Zjednoczonej Prawicy. Mamy na przykład minister przedsiębiorczości i mamy obniżki CIT-u, tak jak mówiłem, pas startowy, mały ZUS i inne reformy, no jak sukcesja firm, uporządkowanie tego prawa dotyczącego przedsiębiorców i kolejne zapowiadane podatki. A propos Jarosława Gowina, ja chcę tylko powiedzieć jedną istotną rzecz. To Jarosław Gowin zderegulował 100 zawodów. I to on tak naprawdę reformuje w kierunku takim, aby był ten wolny rynek. Jesteśmy małym koalicjantem, nie mamy takiego głosu silnego, ale na pewno silniejszy niż Kukiz 15. Przekłada się to na kwestię zmian struktury podatkowej, a mój osobisty sukces, nie ma na przykład PCC od transakcji kryptowalutowych. Osobiście o to zabiegałem, osobiście lobbowałem przez posłów Porozumienia Murcka, tutaj pozdrowienia i Cieślaka i jest to zrealizowane, więc nie trzeba się tym nawet chwalić. Te małe sukcesy ze Zjednoczonej Prawicy można przeprowadzić. Podsumowując, ktoś chce wolnego rynku, dużo swobód gospodarczych w Polsce, niech dołącza do Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie do Porozumienia Jarosława Gowina, bo my taką frakcję reprezentujemy, a gwarantuję, że da się tutaj domówić. Jarosław, zapraszamy do współpracy.
Jarosław
myślę, że Paweł
Gowin
Kukiz nie da
szefem
takiej możliwości.
Platformy Obywatelskiej. Jarosław Gowin chciał być szefem Platformy Obywatelskiej, był ważnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Chwilowo jest w PiS-ie, niech pan już tak nie przesadza.
On nie jest w żadnym PiS-ie. Tworzymy własną partię, bardzo silnie mamy...
Właśnie,
jest Zjednoczonej Prawicy, to jest koalicja.
Jest takie ugrupowanie w Sejmie?
Często, bo pani
ale pan jest w Platformie Obywatelskiej.
Proszę nie jednocześnie.
Ja mam do pana przedstawiciela z PSL-u, skoro bracie komercji. Pan jest w Platformie Obywatelskiej teraz, czy w Koalicji Obywatelskiej? Bo my jesteśmy Zjednoczonej Prawicy. Porozumienie Jarosława Gowina to jest kilka tysięcy działaczy w całej Polsce i proszę mi wierzyć,
nie
naprawdę mamy silne struktury.
Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin.
Dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję państwu. To tyle, jeśli chodzi o Lubuskie Forum. I dziękuję za udział w programie. Aleksandra Mrożek reprezentowała Nowoczesną. Olimpia Tomczyk i w Kukiz 15.
Dziękuję serdecznie.
Czesław Federowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Do usłyszenia.
Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ciepłego i dobrego weekendu życzę.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, pozdrawiam.
A Porozumienie reprezentował Robert Anacki.
A ja jeszcze raz, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, z okazji Dnia Dziecka wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego dobrego.
A myśli pan, że dzieci słuchały ten program?
A wszyscy jesteśmy dziećmi. Nie, ja myślę, że każdy z nas jest dzieckiem i do końca ostatnich dni naszych będzie dzieckiem.
Dziękuję, Bogdan Sadowski.